tworząc sieć Łukasiewicza, no można powiedzieć, że dobre były chęci, ale dobrymi chęciami jest piekło wybukowane. Chętnie też uprawia się coś w rodzaju takiego greenwashingu naukowo-medialnego.
W latach 2019-2024 wydano z budżetu państwa ponad 2 800 000 000 zł. Mimo przekazania tak dużych środków, podejmowane przez sieć przedsięwzięcia nie przynosiły żadnych albo jedynie niewielkie rezultaty.
Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zmieni się kolejny raz władza w Polsce, no to dyrektorzy Instytutu Sieci Łukasiewicza stracą stanowiska.
Czy za pomocą tych pieniędzy, które miała sieć, nie finansowano kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
To jest ewidentnie sprawa do prokuratury.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Katarzyna Kaczorowska jest z nami, współautorka obok Anny Dąbrowskiej tekstu Wehikuł Posad. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry.
Sieć badawcza Łukasiewicz będzie nas dziś interesować.
Flagowy,
tak. Projekt Zjednoczonej Prawicy, zapowiedziany przez premiera Morawieckiego w expose w 2017 roku. A potem zrealizowany w roku 2019 połączono instytuty, które były podległe państwu. Było ich wówczas 38, potem zredukowano ich liczbę do 22, dano centrum Łukasiewicz właśnie. No i cele były rzecz jasna szczytne, miano koordynować pracę naukowców, badaczy, a potem komercjalizować wyniki ich pracy. To jest ta opowieść, którą słyszymy nieustannie od wielu, wielu już lat, jak to będzie fantastycznie na styku nauki i biznesu i jak to, co wymyślą polscy naukowcy, będziemy sprzedawać oczywiście nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Tak. Pewnie dojdziemy do tego raportu NIK-u, który obejmował lata 2019 i pierwsze półrocze do pierwszego półrocza 2024 roku, ale wydaje mi się, że kluczowe dla naszej dyskusji, właściwie moglibyśmy i od tego rozpocząć i na tym zakończyć, jest takie jedno zdanie, które pojawia się w waszym tekście, a to zdanie mówi, że ta ustawa została tak skonstruowana, żeby każda kolejna władza miała po prostu synekury dla swoich członków, żeby mogła zatrudniać w tej organizacji swoich ludzi.
I myślę, że to jest niestety prawda, bo oczywiście są takie słowa klucze: innowacyjność, gospodarka oparta na wiedzy, komercjalizacja, i one są odmieniane przez wszelkie możliwe przypadki, przez wszystkie ekipy polityczne. To nie jest wyjątek, to co zrobiła Zjednoczona Prawica. Na pewno tworząc sieć Łukasiewicza, no można powiedzieć, że dobre były chęci, ale dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Na pewno sukcesu potrzebował minister Gowin, który w ogóle miał ambicje reformowania polskiej nauki, stąd się wziął na przykład konkurs Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, który miał jakby wyłuskać z dość pokaźnej liczby polskich uczelni publicznych te najlepsze, które będą mogły konkurować w rankingach. No bo oczywiście ciągle pojawia się temat rankingu szanghajskiego i tego, że nas tam właściwie nie ma. No, tym niemniej rzeczywiście sieć skonstruowano w ten sposób, że to jest no jednak, jakby na to nie patrzeć, łup polityczny. Tak to należy traktować. Pierwszym prezesem sieci był polityk partii Jarosława Gowina, czyli
wiceminister nauki.
Tak, czyli Piotr Dardziński. Kiedy w ogóle tworzono sieć i pojawiły się pierwsze przesłuchy, to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżali reprezentanci ministerstwa do konkretnych instytutów i próbowali tam rozmawiać z ludźmi. I no tak się składa, że ja rozmawiałam z jednym z naukowców, który odszedł z takiego instytutu, poszedł na uczelnię, ma dobre granty, jeździ bardzo dużo za granicę, jest bardzo cenionym badaczem. No to on powiedział wprost, że przyjechał człowiek, który nie miał zielonego pojęcia, czym oni się zajmują, nie miał żadnej wiedzy. Przyjechał z przekonaniem, że nic nie robią, niczego nie potrafią, na niczym się nie znają i że są gorsi od uczelni, podczas gdy mieli większą liczbę patentów i komercjalizacji niż uczelnie. Więc niestety trochę to tak jest, że jakby chętnie też uprawia się, powiedziałabym, taką coś w rodzaju takiego greenwashingu naukowo-medialnego. Czyli sprzedajemy coś, co jest sukcesem, a że to jest sukces, choć niekoniecznie mamy realne dowody na to, że rzeczywiście sukces jest, bo sukcesu nie wypracuje się przez jedną kadencję wyborczą. Komercjalizacja nie będzie trwała 2 lata, a projekty badawcze, które prowadzą do komercjalizacji, która jest gdzieś tam na końcu, no to one wymagają czasu. I to nie 4 lata.
Skoro mówimy o tej dacie powstania 2019 rok, a mamy 2026, a piszecie przecież w tym tekście, że średni czas trwania projektów to jest 3-5 tak. lat, to już o tym, czy są efekty, czy nie, będziemy mogły też porozmawiać nad tymi efektami. Zresztą pochyliła się Najwyższa Izba Kontroli, o której to raporcie już wspominałam. Ale oprócz tego, że miałam taką refleksję po lekturze tego tekstu, że to jest właśnie łup polityczny, jak to nazwałaś, taka bardzo fajna instytucja, gdzie posady są wysokopłatne i gdzie ci, którzy reprezentują różne środowiska polityczne, mogą znaleźć bardzo przyjemną przystań, to jest też to instytucja, o której słyszeliśmy, mam wrażenie, przez ostatnie lata, nie w kontekście właśnie tych osiągnięć, innowacji, które potem sprzedajemy na rynkach zagranicznych, tylko z powodu rozmaitych afer, skandali i wzajemnych oskarżeń, tak? Bo kiedy zmieniła się ekipa rządząca, to zaczęła oskarżać poprzedników, a poprzednicy oczywiście nie pozostają dłużni i też wysuwają swoje zarzuty wobec tych, którzy tam zasiedli od 2024 roku. I najświeższa sprawa, która ma swój efekt i musimy ją przypomnieć, to jest sprawa wiceministra sprawiedliwości Bartłomieja Ciążyńskiego, który pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Wyruszył w podróż służbową limuzyną, dwukrotnie zatankował ten samochód i zapłacił służbową kartą. I to auto i ta karta należały właśnie do centrum Łukasiewicza.
Tak, dokładnie do Instytutu we Wrocławiu, port Łukasiewicz.
Bo on tam skończył pracę i zaczął pracę w resorcie sprawiedliwości. No i wiceminister, kiedy pojawiły się te doniesienia medialne właśnie o tym tankowaniu i jeździe na wakacje za publiczny grosz, najpierw zaprzeczał, potem potwierdził ustalenia dziennikarskie, przeprosił, złożył rezygnację. Była zresztą taka konferencja chyba wspólnie z Włodzimierzem Czarzastym, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz mamy orzeczenie sądu w tej sprawie. Zaskakujące.
Tak, bo został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji, żeby była jasność, więc wyrok jest nieprawomocny. Pytanie, czy prokuratura się odwoła i pytanie, jak sędzia uzasadnił na pewno ustnie taki wyrok. No jest to zaskakujące, ponieważ znana jest kwota, którą Bartłomiej Ciążyński wydał, bo to jest ponad 4 tysiące. No można uznać, że to, co to jest 4 tysiące. Z drugiej strony, nie zapłacił ze swoich pieniędzy, włącznie z tym, że kupił jakiś zapach do tego samochodu i spryskiwacz, płyn do spryskiwacza, więc rzeczywiście zadbał o bezpieczeństwo tej jazdy. Natomiast najbardziej absurdalne w tym wszystkim jest tłumaczenie, naprawdę, bo ja bym jeszcze zrozumiała, gdyby to był zwykły Kowalski, który naprawdę nie ma zielonego pojęcia, pierwszy raz w życiu dostał służbowe auto i tak się ucieszył, że już w ogóle stracił rozum i pojechał na wakacje z rodziną. No, tym niemniej to jest wykształcony prawnik, radca prawny, który jest radnym wrocławskim, szefem wrocławskiej lewicy. Poza tym jako radca prawny obsługiwał prawnie spółki miejskie wrocławskie. Więc to nie jest osoba, która nie ma wiedzy, co się dzieje ze służbowym autem. Tłumaczył się tak, że nie wiedział,
że nie można pojechać na prywatne wakacje za publiczne pieniądze.
A poza tym podpisał zgodę na korzystanie z zasobów floty, nie czytając umowy, którą dostał do ręki. No, ja bym nie chciała, żeby mnie reprezentował prawnik, który nie czyta umowy, którą podpisuje, bo to jest, ogólnie mówiąc, dziwne. I rzeczywiście ten wyrok jest dziwny, bo jak jeszcze czyta komentarze, no to można powiedzieć, że widać linię demarkacyjną, bo koledzy i przyjaciele mówią, Bartek, super, w ogóle prawda się zawsze broni, ale są tacy, którzy mówią, no to teraz Kowalski pójdzie do sądu i powie, ale o co wam chodzi? Ja nie wiedziałam, skoro wiceminister sprawiedliwości nie wiedział, no to ja też mogę nie wiedzieć, a teoretycznie obowiązuje maksyma, nieznajomość prawa nie zwalnia do odpowiedzialności.
I z Ciążyńskim jest związana jeszcze jedna historia. Gazeta Wrocławska informowała za sprawą doktor habilitowanej inżynier Alicji Bachmatiuk, która była dyrektorką w sieci badawczej Łukasiewicz we Wrocławiu, że ona została zmuszona do ustawienia konkursu na swojego zastępcę, którym właśnie został Ciążyński, by właśnie został nim Ciążyński z pensją 40 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli, że było wiadomo, kto zostanie tym zastępcą, zanim wyniki konkursu zostały ogłoszone.
No myślę, że to w ogóle należałoby zrobić odrębną rozmowę w ogóle o konkursach, bo one są jakby wymogiem, ale myślę, że również pewną formą fikcji, tak to często niestety wygląda, zwłaszcza zwłaszcza w instytucjach publicznych. Tak, Bachmatiuk mówi też o tym, że no, początkowo była przekonana, że on będzie asetem, że on wejdzie z pewną wiedzą, kontaktami, miał odpowiadać za nawiązywanie relacji międzynarodowych, czyli tak naprawdę to, co jest też takim, powiedziałabym, z jednej strony było kiedyś piętą achillesową polskiej nauki i ośrodków badawczo-rozwojowych, z drugiej strony no, jest taką koniecznością, czyli umiędzynarodowienie, nawiązywanie kontaktów, no bo siłą rzeczy, jeżeli chcemy coś komercjalizować za granicą, to trzeba...
Trzeba funkcjonować w środowisku międzynarodowym.
Dokładnie, w środowisku biznesowym, naukowym, projektowym, bo to jest nawiązywanie takich relacji. No i nagle się okazało, że jakby te oczekiwania są mocno na wyrost. Z tego, co mówi pani Bachmatiuk, bo Bartłomiej Ciążyński o pracy w porcie raczej nie mówił, no wynikałoby, że jakby takim wytrychem było, że trzeba się spotkać, trzeba porozmawiać, ale bardziej na podwórku lokalnym i chyba jednak bardziej z politykami niż z tymi, którzy rzeczywiście mają decydujący głos, bo głównie chodzi o projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie też zresztą są problemy. Niedawno zatrzymano prominentnego polityka, który też był wiceministrem, Jacka Żalka, w związku z takim bardzo dużym projektem za duże miliony, gdzie najprawdopodobniej te pieniądze zostały wydane w dziwny sposób, ale niekoniecznie zgodnie z przeznaczeniem.
No to wróćmy do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wyniki ogłoszono wiosną ubiegłego roku. Cytuję. W latach 2019-2024, pierwsze półrocze, na działalność sieci wydano z budżetu państwa ponad 2 miliardy 800 milionów złotych. Jednak mimo przekazania tak dużych środków podejmowane przez sieć przedsięwzięcia nie przynosiły żadnych albo jedynie niewielkie rezultaty. No to czym teraz właśnie sieć może się nam pochwalić po tych 7 latach?
No chwali się przede wszystkim tym, że wchodzi w tak zwaną zbrojeniówkę. To prezes Cichocki mówi o tym, że udało się przesunąć jakby konsumpcję, tak bym to nazwała, środków i możliwości z 10% na 70%, jeżeli chodzi o zabezpieczenie różnego rodzaju czy innowacji, czy produkcji.
No i pracownicy przecież anonimowo, ale w waszym tekście wyśmiewają prezesa, tak, i mówią, że...
Że to jest greenwashing.
Cud, tak?
Że cud się stał, bo to jest niemożliwe, żeby w ciągu 2 lat na przykład tak przemodelować projekt, żeby tak te wskaźniki skoczyły. No, ja bym powiedziała tak, no jeżeli mamy taką sytuację, że mamy jakiś twór, który powinien funkcjonować na zasadach stricte biznesowych, czyli tak jak kiedy biznesowo-rozwojowych, bo kiedyś były takie placówki B+R, czyli badawczo-rozwojowe, czyli jest laboratorium i jest zaplecze techniczne, które to laboratorium, bo coś, co oczywiście wymyślimy w tym labie, niekoniecznie musi się sprawdzić w masowej produkcji. To są jakby dwie różne rzeczy. Trzeba to jednak przełożyć z pomysłu, nawet z prototypu na masową produkcję. Tyle tylko, że tu niekoniecznie jest tak w dalszym ciągu, że ci, którzy to robią, rzeczywiście znają się na zarządzaniu, na biznesie, mają kontakty. No pamiętajmy o tym, że wszyscy mają jakieś interesy. Państwa też mają interesy i no, ja pamiętam, to będzie taka mała dygresja, ale ja pamiętam, we Wrocławiu było takie przedsiębiorstwo Elwro, które stworzyło pierwszy polski komputer Odra. No i kiedy po 89 roku zmieniała się rzeczywistość, no to wszyscy we Wrocławiu, ci, którzy tam trochę się interesowali gospodarką, właśnie innowacyjnością, której się nie nazywało innowacyjnością, no to wszyscy się ekscytowali tym, że wchodzi Siemens. I Siemens będzie miał we Wrocławiu na bazie Elwro ośrodek badawczo-rozwojowy. No Siemens wszedł, ale ośrodka badawczo-rozwojowego nie zrobił, bo ma te ośrodki u siebie. I rzeczywiście jakby pomysł, żeby budować taką sieć w Polsce, on ma sens, tylko to muszą robić fachowcy. Po prostu. No i tu jest podstawowe pytanie, bo mamy taką przepychankę między byłymi prezesami, obecnym prezesem. Każdy używa swoich argumentów.
Oskarżenia w obie strony kursują.
Tak, no, taką ciekawostką, powiedziałabym, sądowo-polityczną jest, tak jak uniewinniono Bartłomieja Ciążyńskiego, tak umorzono postępowanie wobec Andrzeja Dybczyńskiego, któremu zgodnie zresztą z raportem NIK-u zarzucono postępowanie niewłaściwe, ponieważ aneksował umowy dyrektorom instytutów, zabezpieczając ich, że tak powiem. On się zresztą broni, mówi, że to jest racjonalne, bo w sytuacji zmiany władzy w Polsce.
Jeżeli nie chciał dopuścić do czystki kadrowej.
Tak, ale też zabezpieczyć tych dyrektorów. I powiedziałabym, że niezależnie od tego, co się o tym myśli, jest w tym jakaś doza racjonalności, bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zmieni się kolejny raz władza w Polsce i będzie nowy rząd, no to dyrektorzy sieci, Instytutu Sieci Łukasiewicza stracą stanowiska, bo to będzie kolejny łup, bo to minister nauki będzie nauki i przemysłu będzie decydował o tym, kto tam jest prezesem, kto tam dyrektoruje.
Czyli co, minister powołuje prezesa i wiceprezesów, tak? A potem prezes powołuje dyrektorów,
I może to zrobić z wytycznymi.
I ich zastępców, i to jest w sumie około 70 posad, tak?
Tak, to jest 70 posad. To są też istotne miejsca w niektórych miejscowościach, w takich trochę mniejszych. To są dobrze płatne posady. To w momencie, kiedy mam swojego dyrektora, wicedyrektora, nie wiem, szefa marketingu, kogoś jeszcze, no mam zaplecze potencjalne do budowania pozycji swoich ludzi. Oni mi się pewnie kiedyś tam odwdzięczą. A wracając do początku, no prokuratura umorzyła postępowanie wobec Andrzeja Dybczyńskiego, twierdząc, że to, że on aneksował umowy dyrektorom, podnosząc
na krótko przed wyborami 23 roku.
W tym jest jednak jakiś sens, bo on o nich zadbał. Znaczy, ja upraszam oczywiście, bo uzasadnienie jest trochę inne. Sieć Centrum i prezes Cichocki zapowiadają odwołanie od tej decyzji o umorzeniu. No ale powiedziałabym, no żyjemy w takiej rzeczywistości, że rzeczywiście, no jak to chyba Zenon Laskowik śpiewał, tak? Przyjdzie walec i wyrówna. No trochę to tak jest niestety, że nie mamy poczucia ciągłości, tu w tym momencie używałabym dużych słów, poczucia ciągłości państwa. Bo jeżeli już coś wymyślono, to naprawmy to, przynajmniej ekipa Cichockiego stara się to robić na tyle, na ile potrafi, i ciągnijmy to jednak, bo nie zbudujemy
ale
tego.
Ale mówisz o tej naprawie, która dotyczy na przykład cięcia kosztów, tak, że ludzie zarabiają trochę mniej, czy rzeczywiście o jakimś przemodelowaniu tego wszystkiego, jak to działa? Bo jeżeli patrzymy na ten łup polityczny, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę, to właściwie wygląda to bardzo podobnie jak poprzednio. To znaczy obsadzamy naszymi ludźmi. Przecież Cichocki nie jest człowiekiem znikąd. On oczywiście legitymuje się osiągnięciami naukowymi, jest pracownikiem SGH-u, tak? Ale jednocześnie był czy jest członkiem partii...
Był, bo chyba zawiesił.
Tak. Centrum dla Polski. To jest, szanowni państwo, taka partyjeczka właściwie. Nie wiem, ilu ona tam ma członków, ale pewnie na palcach jednej ręki można policzyć. Pamiętam, że bodajże w 19 roku na zamku w Rapsztynie ją powoływano w święto Konstytucji 3 maja. Bardzo to było zabawne. A pewnie chodziło o to, żeby PSL mógł zrealizować swoją wielką opowieść o powstaniu tak zwanej polskiej chadecji, czyli ugrupowania, które składa się z wielu podmiotów i Centrum dla Polski miało być takim podmiotem. Czyli no, powiedzmy sobie wprost, człowiek z nadania ludowców, tak? Tak trzeba byłoby to
ale
jakoś ująć.
Ale część dyrektorów instytutów też jest z nadania ludowców, bo ktoś jest czymś studentem, studentką, bo się znają, bo kooperują w regionie. Niezależnie oczywiście od wiedzy czy dorobku jakiegoś osobistego, merytorycznego. Tak, to niewątpliwie jest łup, ale powiem tak, no, mi się akurat spodoba jedna rzecz, gdzie panowie Cichocki i Dybczyński spotkali się w pewnym miejscu i zgodzili się razem ze sobą, że rozdymanie, mówiąc brzydko, liczby projektów i chwalenie się, że mamy ich, nie wiem, 50, 100, 200, to jest pusta gigantomania, nic z niej nie wynika, że projektów powinno być zdecydowanie mniej, mają być lepsze, konkretne, merytoryczne, dopracowane z perspektywą. I dokładnie tak jak takie plany miał Dybczyński i dokładnie to zrealizował Cichocki. Więc to pokazuje, że pewne rzeczy można zrobić.
No to teraz jeszcze o tych nominacjach, bo to były doniesienia Wirtualnej Polski z marca ubiegłego roku. Chodziło o obsadę stanowiska dyrektora Instytutu Lotnictwa. To był Tomasz Szymczak, ponoć zaufany człowiek samego premiera Donalda Tuska. 10 członków Rady Instytutu Lotnictwa zagłosowało przeciwko tej kandydaturze. 2 się wstrzymało, nikt nie był za, ale właśnie Hubert Cichocki wybrał Szymczaka. Członka Platformy Obywatelskiej, teraz Koalicji Obywatelskiej. No on się nie znał na technologii, znał się na zarządzaniu. Anonimowo jeden z członków Rady mówił w Wirtualnej Polsce, poziom wiedzy kandydata jest taki, że nie odróżniłby silnika odrzutowca od silnika w odkurzaczu. No i po tej publikacji Szymczak zrezygnował ze stanowiska i objął to stanowisko Cezary Szczepański, wieloletni pracownik zresztą Instytutu Lotnictwa, ale wcześniej szef Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki, musiał odejść ze stanowiska, żeby zrobić miejsce właśnie dla członka Platformy Obywatelskiej. Wyjechał do Abu Zabi, gdzie odpowiada bądź odpowiadał, nie śledziłam potem jego losów zawodowych, za rozwój napędów dronowych.
No powiedziałabym tak, tutaj też mamy taki trochę boks w kisielu, przepraszam, że tak mówię, bo Paweł Stężycki podał prezesa Cichockiego do sądu z prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie, twierdząc, że w wywiadach, wypowiedziach, których on udziela, podważa jego kompetencje, w związku z czym niszczy jego reputację w przestrzeni publicznej. Paweł Stężycki z kolei jest pod lupą Krajowej Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami w Instytucie Lotnictwa.
Gospodarowanie środkami.
Tak. Hubert Cichocki z kolei twierdzi, że nie zabezpieczył zabezpieczył środków na ryzyko związane ze zmianami kursów, że nie zadbał o to, by mieć dostęp do informacji niejawnych, co jest istotne z punktu widzenia, powiedziałabym, no, sytuacji wojny, jaką mamy za wschodnią granicą i jednak produkcji wysoko specjalistycznej i takiej pod kontrolą służb.
I wiesz, z tego, co mówisz, dla ludzi może wynikać taki wniosek, że właściwie należałoby na to machnąć ręką, bo wiadomo, że wszyscy są po jednych pieniądzach.
No ja będę okropna. Znaczy ja się cieszę, że tam nie pracuję, bo bym nie wiedziała, co mam zrobić pewnie. Ale powiem tak, poziom frustracji u szeregowych pracowników wcale się nie obniżył. Oni mają poczucie, że jakby tkwią w jakichś takich dziwnych sytuacjach, gdzie każdy mówi, zrobię wam dobrze, będzie lepiej, będzie cudownie, będzie sukces. Po czym się okazuje, że jakby nic się nie zmienia, nie ma pomysłu na te instytuty, ale werbalnie mówimy o tym, że jest świetnie, będzie dobrze, cudownie, projekty i tak dalej. No, tak było za prezesa Dardzińskiego, który podpisywał hurtowo, jak złośliwi mówią, listy intencyjne. Zapowiadał zatrudnienie jakiejś gigantycznej liczby naukowców. No i głównie opowiadał, co będzie robił. Prezes Cichocki nie opowiada właściwie do momentu, kiedy nie został wywołany ostatnio do tablicy w związku z cyklem artykułów w Kanale Zero, ale no, mogę powiedzieć złośliwie, że jakby sytuacja taka psychologiczna, ona jest trochę niezmienna. Ona jest jakby, to jest pewien stan stały, bo tam się można na przykład dowiedzieć, że to, że pan redaktor Słowik przestał być redaktorem naczelnym portalu Zero.pl, wynika z tego, że opublikowano tam teksty o sieci Łukasiewicza i w dodatku jakby złamano pewne zasady, ponieważ publicystą portalu jest Andrzej Dybczyński, który jest w sporze z siecią. No Dybczyński mówi, że nie ma takiej mocy sprawczej, żeby powoływać, odwoływać redaktorów naczelnych. Nie ma takich kompetencji, co więcej, ani możliwości. Co więcej, on dalej publikuje na tym portalu, bo dzisiaj rano czytałam jakiś jego bardzo złośliwy tekst o narcyzach w nauce. W domyśle również w polityce, więc ja bym proponowała mniej spiskowego myślenia, a więcej skupienia na realnej pracy, bo rzeczywiście są pieniądze do wydania, chociażby save. Rzeczywiście są bardzo poważne wyzwania, które powinny determinować pracę instytutów. Nie mówię to tylko o wojnie. Jeżeli rzeczywiście chcemy realizować gospodarkę opartą na wiedzy, no to ta wiedza, z tą wiedzą muszą się wiązać konkretne rozwiązania technologiczne.
Zapytam o jeszcze jedną aferę, bo ona jest niezwykle interesująca. W lutym 25 roku ruszyło w katowickiej prokuraturze śledztwo zawiadomienia prezesa sieci w sprawie niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi otrzymanymi przez Instytut Technik Innowacyjnych w Katowicach. Mhm. To było 7 milionów złotych na projekt badawczo-rozwojowy, który ponoć nigdy nie powstał. I tak, 4 miliony, prawie 4 miliony przekazano podwykonawcy. Tokarski, Tadajewski, Paladę. Bez przetargu, bez należytego rozliczenia prac. Ponoć jest tak, że miała powstać innowacyjna platforma analityczna, ale realizacja miała charakter pozorny. To oczywiście środowisko wrocławskie znasz bardzo dobrze, więc zaraz nam wytłumaczysz na pewno, kim jest Radosław Tadajewski.
Kiedyś związany z SLD tak naprawdę, a potem...
A potem Układ Wrocławski.
Układ Wrocławski, kolega Adama
Bo Hoffmana. W tle pojawia się pytanie, czy za pomocą tych pieniędzy, które miała sieć, nie finansowano kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
Mogę powiedzieć nieoficjalnie, bo tak usłyszałam. Nie mam na to dowodów, bo nie robiłam śledztwa w tym kierunku, ale usłyszałam tak. To jest ewidentnie sprawa do prokuratury i tu powinny zapaść wyroki skazujące. Wprost. Tak mi powiedziano. Od osoby zorientowanej bardzo dobrze, która powiedziała, że tak, to było fikcyjne, to było finansowanie kampanii. I tym się powinna zająć na poważnie prokuratura, ale wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że wybory są w przyszłym roku i pytanie...
Czy prokuratura zdąży?
Zdąży z aktem oskarżenia.
Czy się spieszy? Czy wręcz przeciwnie?
Powoła biegłych, jednego, drugiego, trzeciego. Biegły będzie pisał ekspertyzę rok, półtora, a potem pan, nie wiem, w prokuraturze ktoś stwierdzi, no dobrze, ale będzie... Może będzie zmiana warty, zmieni się minister, więc może...
Będzie na przykład minister jaki?
Oj...
Wydaje mi się, że on myśli.
Minister będzie.
Myśli o tym chyba.
Na pewno.
W resorcie sprawiedliwości. No dobrze, ten Tadajewski to był członek tej sieci, tego układu towarzysko-biznesowego skupionego wokół Adama Hoffmana czy Dawida Jackiewicza. Marcin Paladę. ekspert od sondaży, ale kojarzony z prawicą. Przez chwilę był wiceprezesem Polskiego Radia za Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, tak, on się chyba nawet pokusił trochę z PiS-em ostatnimi czasy, więc już nie jest taki bardzo pisowski. Ale rzeczywiście ekspert od sondaży i bardzo dużo roboty analitycznej im robił. A Radosław Tadajewski, Adam Hoffman, no to trochę takie złote dzieci, powiedziałabym. Wiedzą, gdzie są frukta i potrafią z nich skorzystać, a na pewno wpasowali się w układ rozdający te pieniądze.
A czy obecna władza jest w ogóle zainteresowana siecią? Czy to jest tak, jak to często bywa w przypadku zmiany władzy, że obsadzamy te kluczowe stanowiska swoimi, a potem płyń, barko, nikt się nie interesuje, czy faktycznie coś ta organizacja daje państwu polskiemu, bo polskie państwo daje na tę organizację pieniądze?
Mam wrażenie, że nie jest państwo zainteresowane, ale to jest chyba trochę tak, jak... jakim echem odbił się protest 3% dla nauki polskiej? Wczoraj chyba...
Żadnym.
Łukasz Okruszek wrzucił informację, że 30 tysięcy podpisów zostało zebranych pod petycją, ale to nie ma realnej, siły politycznej. Znaczy, ja nie mam wrażenia, że nagle jest tak, że mamy świadomość, że wszystkie ręce na pokład i zróbmy coś. Zróbmy coś, bo skoro aspirujemy do grona 20 gospodarek świata, mamy wejść do G20. Naprawdę media, głównie mierze internet, ale są zalewane tym, że nasze PKB rośnie jak szalone, że Brytyjczycy nam zazdroszczą, jak my się świetnie rozwijamy. No ale mam wrażenie, że w tym obszarze badawczo-rozwojowym, w obszarze nauki tego nie widać. Że jednak ciągle jesteśmy konsumentami tego, co stworzyli inni. Może już nie montownią, bo to bym przesadziła, bo to był taki wytrych z kolei pisowski, że nie możemy być krajem montowni, ale ciągle nie mamy tego, co decyduje rzeczywiście o sukcesie gospodarczym, bo to o tym decydują rzeczywiście innowacje i wdrożenia.
O tym, że nie jesteśmy montownią, mówił dzisiaj, a nagrywamy nasz podcast we wtorek 16 czerwca, premier Donald Tusk, który po raz kolejny wystąpił na giełdzie papierów wartościowych i po tych opowieściach o roku przełomu, roku przyspieszenia, mnie się zawsze myli, w którym roku aktualnie jesteśmy, czy
może
to jest rok przełomu, czy
przyspieszenia,
czy to jest raczej na odwrót. To dziś było to wystąpienie szefa rządu poświęcone inwestycjom. Jak to się u nas dużo inwestuje i w ogóle jak wspaniale się rozwijamy. I właśnie przy okazji tego protestu naukowców pomyślałam sobie, że to jest takie szalenie zabawne i charakterystyczne dla wszystkich elit politycznych, jakie nami rządziły na przestrzeni ostatnich dekad, że jest ta opowieść o chęci rozwoju, byciu innowacyjnym, o tym, jak wystrzelimy niemalże w kosmos. Po czym okazuje się, że leżą takie podstawowe sprawy, którymi chyba nikt się nie zajmuje, nad którymi nikt się nie pochyla. Na przykład nad tym, że poziom czytelnictwa w Polsce jest no, bardzo niski, tak? Jakbyśmy się porównali na przykład z krajami Zachodu, czy też z naszymi południowymi sąsiadami. Tak? Czy nakłady właśnie na naukę, na badania i rozwój. Ale mówię o takiej podstawowej rzeczy, bo ciągle wydaje mi się, że politycy nie widzą związku przyczynowo-skutkowego z rozwojem intelektualnym i technologicznym kraju, a tym, czy obywatele tego kraju czytają.
No ja bym powiedziała jeszcze szerzej. Jeżeli ministra edukacji no jedną ręką kasuje zadania domowe, bo dzieci są przemęczone, sfrustrowane, zdenerwowane.
Bo Donald Tusk obiecał w kampanii wyborczej.
Tak, bo jakiś fajny chłopak powiedział, że jest przemęczony. Być może jest, ja tego nie neguję. Ale generalnie nauczyciele mówią, że jest pewien mechanizm uczenia nawyku samodoskonalenia. I temu służą zadania domowe. Ja nie mówię jakiejś patologii, że się zasypuje dzieci nie wiadomo jaką liczbą wymagań, tylko o pewnym procesie uczenia odpowiedzialności za samego siebie. Jeżeli nie mamy też takiego poczucia, że praca naukowca jest ważna i młodzi naukowcy mówią, nie ujmując nic paniom pracującym na kasie w Biedronce, żeby była jasność, bo to jest bardzo ciężka praca, ale że nie ma jakby równowagi pomiędzy tymi, którzy będą w przyszłości budować polską naukę, a tymi, którzy wykonują po prostu pracę typu, nie wiem, sprzątam, jestem opiekunką medyczną, pracuję w Biedronce na kasie. Nie inwestujemy w tych, którzy są dobrze, więc nie opłaca się pracować na uczelni. Może pójdę do przemysłu, może sobie założę jakąś małą firmkę.
A może wyjadę za granicę.
A może wyjadę za granicę, bo tam na przykład będę mieć lepsze warunki do tego, żeby się rozwijać i rzeczywiście prowadzić badania, bo to też trzeba mieć świadomość, że z samego badania nie będziemy mieli od razu super wdrożenia i fantastycznego wynalazku w nauce.
To tak nie działa.
Nie, no w nauce jest istotny margines na błąd, że to się po prostu może nie udać. I inwestujemy ze świadomością, że nie zawsze musimy mieć przełomowy wynalazek i coś, co zrewolucjonizuje świat. Nie?
Że część projektów po prostu skończy w ślepej uliczce.
Byleby to nie były startupy, które z założenia kończą w ślepej uliczce.
Tak jest. Katarzyna Kaczorowska, współautorka obok Anny Dąbrowskiej tekstu Wehikuł Posad była moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To był podcast Temat Tygodnia. Oczywiście wszystkie odcinki naszych podcastów znajdą Państwo na stronie polityka.pl, w zakładce, jak żeby inaczej, podcast, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też oczywiście jesteśmy. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.